Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jedni do Görlitz, a drudzy do Stanów. My po wizycie na terenach zalanych powodzią Kotlina Kłodzka biegniemy myślami do Stanów Zjednoczonych za ocean. Chociaż tam jest pan prezydent, więc też do polskich spraw trochę pobiegniemy. Maciej Kożuszek, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska, kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Na początek pytanie, jaka to jest skala kompromitacji albo niekompromitacji? Miało być spotkanie Andrzej Duda, Donald Trump w Pensylwanii. Do tego chyba nie dojdzie, nawet na pewno nie dojdzie, bo nie doszło, bo spotkanie już było w amerykańskiej Częstochowie tak zwanej. Była Polonia, nie było Trumpa, tylko był komunikat w mediach społecznościowych. No i co? No i dlaczego tak się stało? Dlaczego Donald Trump się nie pofatygował do Polonii? Amerykańskiej oczywiście.
Rzeczywiście jednym z tych powodów, o których się mówi, mogło być to, że po tej sytuacji, no de facto drugiej próbie zamachu na życie kandydata podczas jego gry w zeszłym tygodniu w golfa na Florydzie, jakby pojawiły się takie obawy, czy takie wydarzenie jednak dosyć duże, jak to w Doylestown, będzie można zabezpieczyć odpowiednio i z odpowiednim wyprzedzeniem, tak? No bo to rzeczywiście chyba to był największy problem, chociaż oczywiście też można się, ja tego oczywiście nie wiem, natomiast no pytanie jest takie, czy fakt, że to jednak jest duża religijna impreza, takie się pojawiły też widzę uzasadnienia, czy ona miała być jakimś przeszkodą dla Trumpa? To mi się wydaje, mówiąc szczerze, mniej prawdopodobne. Raczej Trump jest człowiekiem, który mówi często o Bogu, który mówił o Bogu, o tym, że niebiosa mu pomogły. Zresztą no, jakby też trzeba tutaj uzasadnić jedną rzecz, to znaczy, że te wiadomości o tym, że do tego spotkania dojdzie, nie pochodziły od kancelarii prezydenta, tylko gdzieś tam pobocznie można było do nich dotrzeć. No ostatecznie do tego spotkania nie doszło. No i nie doszło, no tylko tyle chyba. Natomiast rzeczywiście Trump, to co jest być może cenne z naszego punktu widzenia, to, że w tym swoim wpisie, to chyba był na Truth Social, przypomniał tą swoją przemowę z 2017 roku z Warszawy, kiedy mówił o tym, że powinniśmy walczyć tak jak Polacy, czy powinniśmy mieć motywację, żebyśmy walczyli jak Polacy. I to jest taki Trump, który chyba dla Polski jest mniej przerażający niż Trump, który mówi inne rzeczy, niż Trump, który mówi Tuckerem Carlsonem momentami, bo to jest Trump, który, no ta przemowa jedna z najlepszych w tej prezydenturze na pewno, a też moim zdaniem z ostatnich przemów w ogóle w ostatnim czasie prezydenckich, lepsza mimo wszystko niż te przemowy zupełnie w innych sytuacjach, ale Joe Bidena w Warszawie, no to była taka przemowa Trumpa, który może być nadzieją dla tych, którzy myślą o Ameryce, która jednak ma być liderem świata zachodniego, jak mówił Trump, który będzie się bronił. To są takie moje refleksje. Oczywiście Trump, to nie jest tak, że Trump nie dostrzega polskich wyborców w Pensylwanii, czy wyborców polskiego pochodzenia, identyfikujących się w jakiś sposób z Polską, bo ten głos ich może być niezwykle ważny, a ostatnim w kilku ostatnich sondażach rzeczywiście w Pensylwanii Harris zaczęła mieć takie prowadzenie, które może już przekraczać błąd statystyczny, tak? Bo my ciągle mówimy o tego typu różnicach.
I rzeczywiście znaczy, te kolejne sondaże pokazują, że Kamala Harris, która była no, powszechnie źle ocenianym wiceprezydentem, staje się dobrym kandydatem i ba, w tej dobrej swojej, z tym dobrym swoim starcie prezydenckim okazuje się też być coraz bardziej akceptowalnym wiceprezydentem, czy panią wiceprezydent dla obywateli amerykańskich. I taka ogólna refleksja, że w tej chwili w polityce można zrobić wszystko, że jak ma się dobre zasoby, to w zasadzie, że już polityk jest tworzywem, można go ulepić w oczach wyborców, jak sobie tego zapragniemy. Kwestia tylko, jakie mamy zasoby do lepienia.
No trochę tak. No to jest mimo wszystko sytuacja o tyle być może niepowtarzalna, że Kamala Harris stała się wehikułem, na którym jedzie cały ten pesymizm, który był związany z tym, że demokratom się wydawało, że Joe Biden będzie ich kandydatem, już nic więcej nie da się z tym zrobić, a wszyscy widzieli, w jakim stanie jest Joe Biden i jakie szanse są z nim związane. I teraz uniknięcie tej katastrofy, jakim byłaby starcie Bidena z Trumpem, w pewnym sensie zostało przetransferowane na ten wehikuł, jakim stała się Kamala Harris. Tak? Dlatego tyle jest tych słów o tej nadziei, optymizmie, że wróciła nadzieja itd. Z jednej strony to jest frustrujące, ale mam wrażenie, że od tego czasu tej wymiany upłynęło już tyle czasu, że ci, którzy liczą jeszcze na pokonanie Kamali Harris, muszą zacząć się przyzwyczajać do tego, że to być może trochę osłabi się energia, ale generalnie ta opowieść, ona się jakby nie zdekonspiruje. To znaczy już mieliśmy, czy nie zostanie zdemaskowana, że to wszystko jest udawane, mimo tego, że jest udawane, no wszyscy o tym wiedzą. Ale w jakiś sposób wyborcy są w stanie w to uwierzyć, albo jeszcze można o tym powiedzieć inaczej. Donald Trump ma na tyle duży negatywny elektorat, że ta nadzieja związana z Kamalą Harris jest wystarczająca dla tych, którzy mają na nią zagłosować. Znaczy, i też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, no to jak rewelacyjnym kandydatem jest, w cudzysłowie właściwie, Kamala Harris, pokazuje, że w tej chwili jej przewaga sondażowa, tam gdzie jest, bo w wielu miejscach jej nie ma po prostu, w wielu miejscach możemy mówić o remisie z Donaldem Trumpem, ona jest ciągle mniejsza niż ta przewaga, którą miał Joe Biden w roku 2020. W niektórych przypadkach jest nawet mniejsza niż Hillary Clinton miała w roku 2016. Natomiast realnie, tego słowa szukałem, trzeba powiedzieć tak, to jest ciągle tak, że w tym wyścigu może wydarzyć się wszystko, ale ten trend, który zawsze jest tym, czego się szuka w takich wyborach, zdecydowanie jest po stronie Kamali Harris. To znaczy, to są zdecydowanie wybory, w których Trump musi szukać czegoś, żeby wygrać te wybory.
Kamala Harris jest w stanie znaleźć, bo często jak patrzę na ruchy Donalda Trumpa, ale tak jak patrzę na to, jak pan redaktor działania Donalda Trumpa opisuje, no to tak jakby on robił wszystko, żeby te wybory przegrać. Albo bardzo wiele. Tak jakby fakt, że już nie jest Joe Biden, tylko Kamala Harris, spowodowała, że Donald Trump nie może się odnaleźć w tej sytuacji, a im bardziej się nie odnajduje, tym głupsze ruchy wykonuje.
No tak, znaczy to już się zaczęło wcześniej niestety. J.D. Vance, którego ja, mówiąc szczerze, jako polityka tak w izolacji cenię, i on ma rzeczywiście w mediach społecznościowych, dzisiaj nawet można znaleźć jego różne takie starcia, na przykład z mediami liberalno-lewicowymi, w których on zradzi sobie doskonale. Natomiast problem na przykład z tym wyborem J.D. Vance'a jest taki, że J.D. Vance ma w tej chwili większy elektorat negatywny niż sam Donald Trump. Więcej osób ma negatywną opinię o J.D. Vance'ie niż o Donaldzie Trumpie, a Donald Trump mimo wszystko zawsze był tutaj liderem w tej kwestii, i to pokazuje, że na przykład ten wybór, który został uczyniony po tym, jak Donald Trump po raz pierwszy, była próba zamachu, został de facto postrzelony w Butler, Pensylwanii, miał takie poczucie, że już tych wyborów nie może przegrać i dlatego nie wybrał, tak można powiedzieć, tradycyjnie kogoś z tego bardziej centrum republikańskiego, ale wybrał J.D. Vance'a, który miał umocnić w pewnym sensie ten ruch MAGA jako ruch, który jest jedynym wiarygodnym ruchem po prawej stronie amerykańskiej. I rzeczywiście teraz tak, wybór wiceprezydenta mógłby nie być decydujący. Inny wybór, którego nie znamy, mógłby mieć też swoje wady i to trudno powiedzieć, jakby ta sytuacja wyglądała. Natomiast rzeczywiście jest tak, że chociażby reakcja na poparcie Taylor Swift dla Kamali Harris, tak, że Trump napisał I hate Taylor Swift, nienawidzę Taylor Swift. I teraz
szczególnie, że taki ruch można się było przygotować, to nie było nic zaskakującego.
Tak. I teraz problem polega na tym, że i być może to więcej wyjaśnia nawet niż zachowanie Donalda Trumpa, że ludzie, którzy będą oglądać tę naszą rozmowę, będą pisali, że ja głupoty opowiadam i wcale nie jest tak, że Donald Trump po pierwsze wygrał debatę, po drugie widziałem, że to, co zrobił z Taylor Swift, to był taki inteligentny internetowy trolling, więc właściwie to było super, tylko jakby to jest bardziej problem, który ma Donald Trump. To znaczy, że ma za dużo ludzi, którzy mówią, że zawsze wszystko, co on robi, jest wspaniałe. Nie ma osoby chyba w jego otoczeniu, która by może skrytykowała. A problem polega na tym, ostatecznie, że ci, którzy są zdecydowanymi zwolennikami Donalda Trumpa, bardzo ważne będą ich głosy w tych wyborach, ale to nie będą głosy decydujące. Tak? I to jest trochę tak, że jakby to powiedzieć, no, to jest tak, jakby Donaldowi Tuskowi doradzał jakiś człowiek z Silnych Razem, jak wygrać wybory, i to mógłby być pewien problem, chociaż w sumie w Polsce to jest trochę inna sytuacja mimo wszystko, bo Donald Tusk zdobył tyle głosów, ile zdobył. W Stanach Zjednoczonych z taką ilością głosów, liczbą czy ilością głosów poparcia by nie wygrał wyborów, ale w Stanach no trzeba przekonać tych, szczególnie w tych kluczowych Stanach, tych wyborców bardziej centrowych, a otoczenie Donalda Trumpa i stan, moim zdaniem, takiej mentalny, w którym się obecnie znajduje Donald Trump, może mu tego nie pozwalać, bo to jest ta różnica, o której już chyba tu mówiłem na tej antenie, natomiast warto to jeszcze raz powiedzieć. To jest różnica między kandydatem, który jakby jest pewny wygranej, a kandydatem, który uważa, że powinien wygrać, a jeżeli nie wygra, to znaczy, że świat jest niesprawiedliwy i to jest wielkie oszustwo, bo media go niesprawiedliwie potraktowały, bo na debacie był, nie walczył tylko z Kamalą Harris, ale z dwójką dziennikarzy ABC. I fakt na przykład, że to Kamala Harris dzisiaj nawołuje do kolejnej debaty z Donaldem Trumpem, a Donald Trump mówi: za późno, już ja tamtą wygrałem, więc nie dam ci kolejnej szansy. No to nie pokazuje, to nie jest pozytywny sygnał, mówiąc szczerze.
To na koniec taka refleksja. Polska i inne miejsca, mamy wybory w Brandenburgii. Dzisiaj wyniki SPD o włos, ale wygrywa z AfD, więc zaskoczenia nie ma, sensacji nie ma. Taki marsz AfD zatrzymany. Innych przykładów jest jeszcze więcej. Ogólnie konkluzja taka, że establishment jak chce, to potrafi.
No chyba tak, ale to też jest, mam wrażenie, taka refleksja i wniosek z takich sytuacji. Ja oczywiście, żeby była jasność, ja się nie identyfikuję w żaden sposób z tym, co reprezentuje sobą AfD, ale po prawej stronie, no gdzieś tam jakieś tych ludzi, których ta partia reprezentuje, w jakiś sposób te zbiory na siebie nachodzą, tak? Te zbiory, na które inne partie prawicowe reprezentują. Ja myślę, że też problemem jest taka po prawej stronie czasem powstająca taka narracja, że oto prawicowy wyborca to jest reprezentant całego społeczeństwa. To znaczy, że lud się wreszcie obudził i lud na nas wreszcie zagłosuje i lud się... ten establishment, obojętnie jakby na niego nie można było się denerwować, też reprezentuje jakieś grupy społeczne, jakichś wyborców swoich. I dobra mobilizacja tych wyborców czasem swoich pozwala mu ciągle wygrywać na przykład wybory. To jest taki wniosek, chociaż oczywiście Brandenburgia jest inna niż inne Landy w Niemczech, ma swoją specyfikę i to też trzeba zawsze brać pod uwagę.
To prawda, że te wybory są troszkę inne. Chociażby popularność premiera i to wieloletniego premiera Brandenburgii też powoduje, że te wyniki mogły być inne. To na koniec, konkludując, wybory w Stanach. Jaki może być pomysł, czy w ogóle widać pomysł Donalda Trumpa, jak on miałby odzyskać werwę w tej kampanii, odzyskać takie pole do ataku, które ewidentnie miał, kiedy konkurował z Joe Bidenem? Może jest tak, że po prostu Donald Trump jest słabym kandydatem, no i wypadał dobrze na tle Joe Bidena, ale już na tle Kamali Harris nie. Kiedyś o tym napisała Applebaum, co było nawet zabawne, bo powiedziała tuż po rezygnacji Joe Bidena: na tle Kamali Harris Donald Trump wydaje się jeszcze starszy i jeszcze bardziej nieporadny, co w kontekście popierania Joe Bidena było dość zabawne, ale może było prawdą.
Znaczy, bo to trochę tak jest, że popieranie Joe Bidena to była kompromitacja tych, którzy go popierali bardziej. Natomiast fakt jest taki, że Kamala Harris jest trochę młodsza od Donalda Trumpa i rzeczywiście podczas debaty. Natomiast nie wydaje mi się, mówiąc szczerze, żeby to był główny jakiś taki, to bardziej jest taki resentyment tych, którzy bronili Joe Bidena i mówili, że on wcale nie jest stary, że się świetnie, czyli mediów, do których Ann Applebaum też należy. Tak? Natomiast ważniejsze jest moim zdaniem coś takiego. Jedna jest nadzieja tutaj i ona moim zdaniem jest bardzo istotna. To znaczy Trump, mimo tego, że przegrywa w niektórych sondażach nawet już 4-5 punktami z Kamala Harris, to ciągle ma prowadzenie około 13-punktowe, 13, powiedzmy 15% w najważniejszej sprawie dla Amerykanów, czyli w gospodarce. Kto lepiej sobie poradzi z gospodarką? Też ma tam ponad 10-punktowe prowadzenie, kto lepiej sobie poradzi z sytuacją na granicy, a to jest drugi problem najważniejszy dla Amerykanów. Harris prowadzi z Trumpem 13% i jedna rzecz, która może być optymistyczna dla Trumpa, to to, że chociaż ludzie w takich panelach fokusowych, których robiono po tej debacie, wielu ludzi niezależnych wyborców, czyli takich wyborców, którzy na przykład głosowali na Trumpa w 2016, potem na Bidena w 2020, a teraz nie wiedzą, na kogo zagłosować, czyli tacy, którzy autentycznie zmieniają swoje preferencje, w badani przez Wall Street Journal, CNN, BBC miało taki swój panel, Reuters miał swój panel, to większość tych wyborców stwierdziło, że Kamala Harris poradziła sobie lepiej w debacie, ale większość z nich też nie, znaczy była pojedyncze przykłady, które to występ w debacie Kamali Harris sprawił, że oni byli gotowi na nią zagłosować. Większa ilość nawet, liczba, przepraszam, zdecydowała, że raczej się skłania, by zagłosować na Donalda Trumpa. O czym to świadczy? Że ta teatralna kreacja, którą jest Kamala Harris, dla wielu wyborców nie jest przekonująca. Znaczy wyborcy mówili o tym, że no ona tak naprawdę nic poradziła sobie lepiej, ale nic nie powiedziała, co by było dla mnie ważne. Tak? I te występy Kamali Harris, też moim, które ostatnio był taki duży town hall z Oprah Winfrey, no też mają swoją... One są bardzo kontrolowane, Kamala Harris siebie kontroluje, ale też wyborca taki, który chce usłyszeć to, co dla niego jest ważne, niewiele informacji z tych wszystkich występów Kamali Harris uzyskuje i dla wielu wyborców to też jest irytujące. Jeżeli kampania, nawet to już nie chodzi o samego Trumpa, bo on jest, że tak powiem, moim zdaniem poza kontrolą w wielu aspektach, natomiast jeżeli kampania będzie w stanie znaleźć, no bo też to nazwanie Kamali Harris komunistką to jeden z takich najbardziej nieudolnych moim zdaniem zabiegów, jaki mieliśmy w kampanii amerykańskiej. Natomiast znajdzie sposób prosty, żeby pokazać właśnie tą taką miałkość kampanii Kamali Harris, to może trochę głosów Trumpowi dodać i także nie jest tak, że zupełnie nadziei tutaj nie ma, no ale sytuacja jest taka, jak mówię.
Ja to mówił Maciej Kożuszek. Tygodnik Gazeta Polska, kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy. Ilość i liczba. To będzie następny...
Przepraszam, konkubina mnie po prostu prześladuje strasznie z tą rzeczą, dlatego tak się poprawiam sam. Słusznie. I tak można zniszczyć człowieka po prostu.
Można, po prostu można. Ilością i liczbą. I teraz co jest czym? Co jest ilością, a co jest liczbą? To wiemy dzięki informacjom w naszym studiu już jest i czeka cierpliwie, co bardzo dziękuję. Kuba, no dobrze, no to w takim wypadku Jakubie, poczynaj, czym jest ilość, czym jest liczba. Słuchamy serwisu informacyjnego.